Wywiad Wnet.
Godzina 8:16, słuchają Państwo Poranka Wnet, Warszawa 87, Kraków 95,2 FM, a w naszym studio jest pan Marek Jurek, poseł do Parlamentu Europejskiego, założyciel Prawicy Rzeczpospolitej, były marszałek Sejmu. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Razem z liderem Federacji dla Rzeczpospolitej, panem Markiem Jakubiakiem, zachęca pan do wspólnego startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jakie środowiska chce pan jeszcze zagospodarować? Z kim pan chce do tych wyborów iść?
No, rozmawialiśmy z profesorem Gwiazdowskim, z profesorem Piotrowskim, dlatego że jest bardzo duży ruch na niezależnej prawicy. To wynika z tego, że no, po pierwsze bardzo wielu Polaków, szczególnie w perspektywie wyborów europejskich, uważa, że nie musimy głosować na dwie partie lizbońskie. Pamiętajmy, że przy całej różnicy przewodniczącego Timmermansa w stosunku do Platformy Obywatelskiej, do Prawa i Sprawiedliwości, to stosunek tych partii do przyszłości Unii Europejskiej nie jest aż tak odległy, no tym bardziej w kluczowych decyzjach, mówię, takich jak traktat lizboński, a tymczasem no w sytuacji, w której w Europie buduje się państwo Europa, my musimy mieć nie tylko reakcję, ale plan, jak budować pozycję Polski jako państwa niepodległego, jako państwa, które ma sojuszników i pokazuje, czego tak naprawdę bronimy, na co się nigdy nie zgodzimy, czego w Europie i w tych relacjach chcemy. Jest bardzo wielu Polaków, którzy tak myślą i my zachęcamy rzeczywiście, mówię, Pawła Kukiza i cały ten obszar, który dzisiaj może liczyć nawet do 20% rozproszonego poparcia społecznego, do tego, żeby się jak najlepiej zjednoczyć, zaproponować taką przekonującą propozycję wyborczą, dać ludziom poczucie pewności, że głosują na listę, która ma poparcie społeczne, i zagwarantować dobrą reprezentację w Parlamencie Europejskim. Dlatego, że no, jako piąty kraj w Unii Europejskiej, mówię piąty od wiosny, no w momencie wyborów już piąty, to musimy być podmiotem, który poważnie wpływa na te zmiany, które się zaczęły. Widzimy, jak mówię, od Andaluzji po Laponię i Szwecji.
O wiośnie to porozmawiamy jeszcze za kilka chwil, ale powiedział pan, że to środowisko może liczyć na 20%. Czy są jakieś realne szanse na porozumienie się z tą koalicją narodową, którą tworzy Ruch Narodowy, pan Braun, pan Korwin-Mikke?
Znaczy, to jest trochę inne zjawisko, bo jak mówiłem, no Polska jest krajem, który powinien bardzo realnie wpływać na tą falę zmian, która idzie. A mówię, no Vox w Hiszpanii, szwedzcy demokraci, którzy są naszego klubu konserwatywnego, przyszli. To wszystko, co dzieje się w Europie Środkowej, i to nie tylko już w planie takim partyjnym, no ale jeżeli Trybunał Konstytucyjny Bułgarii pół roku temu mówi o tym, że genderowa konwencja stambulska jest niezgodna z konstytucyjnymi prawami rodziny, widzimy naprawdę, że w Europie coś się zmienia. I teraz chodzi o to, żeby nie tylko prowadzić tutaj politykę jakąś cwaną, wizerunkową, pozorną.
O to pan podejrzewa koalicję narodową?
Nie, ja przede wszystkim to widzę w działalności dzisiejszych władz, no, które są pozorną opozycją wobec władz Unii Europejskiej tylko dlatego, że Timmermans woli Platformę od nich, ale w momencie, kiedy przychodzi do kluczowych decyzji, na przykład kiedy trzeba by wykonać zobowiązania społeczne o wypowiedzeniu konwencji stambulskiej, o ochronie polskich szkół przed ideologią gender, no to się cofają. Kiedy widzimy wydawanie przez państwa Europy jubileuszowej deklaracji rzymskiej, no to słyszymy, że euro jest uniwersalną, czyli zrzeczenie się waluty narodowej jest uniwersalną perspektywą, tak, tylko po prostu władza nie chce robić tego własnymi rękami, tak jak i ratyfikację traktatu lizbońskiego
zostawiła Platformie. I że władza czeka na zarobki, które będą takie same jak tak, w Unii Europejskiej.
A tymczasem, pani redaktor, ja uważam, że jeżeli chcemy gwarantować bezpieczeństwo państwa, to dzisiaj, kiedy możemy powiedzieć wyraźnie, że 227 artykuł Konstytucji jest nietykalny, że Polska chce być krajem własnej waluty narodowej, to trzeba powiedzieć to teraz, bo inaczej no to nie stworzymy zobowiązań, które będą wyznaczać również politykę kolejnych rządów.
Czyli pan marszałek Marek Jurek nie będzie w koalicji z koalicją narodową.
Nie, ja przede wszystkim nie uważam, że z całą sympatią pan Janusz Korwin-Mikke no powinien być, że może być w ogóle, no liderem polskiego sprzeciwu, polskiej alternatywy dla tego, co dzisiaj w Europie forsuje Timmermans, Verhofstadt, bo tu jest potrzebna poważna alternatywa. Pan prezes no jest człowiekiem no efektownych prowokacji, ale w Parlamencie Europejskim nie wszedł do żadnego klubu, nie podjął żadnej realnej współpracy z innymi środowiskami. My nie możemy być krajem izolowanym od tych, którzy tym władzom Unii Europejskiej się przeciwstawiają, tylko musimy brać udział w tym froncie, jeżeli serio mówimy o alternatywie dla dzisiejszego, dla tego, co się dzisiaj w Europie dzieje.
Powiedział pan o profesorze Gwiazdowskim, powiedział pan o profesorze Piotrowskim. Czy tutaj są już jakieś poważne deklaracje, czy tylko Marek Jakubiak i Marek Jurek na razie są tutaj w inicjatywie?
Z profesorem Gwiazdowskim rozmawiał Marek Jakubiak, też z profesorem rozmawiał, z profesorem Piotrowskim rozmawiałem niedawno. Ja liczę na to, że takie przekonanie, że trzeba działać razem, no ono bardzo dojrzewa i to chyba szybko i mam nadzieję, że będziemy razem i zaproponujemy taką koncepcję bardzo jasnej polityki w Europie.
A co wiemy o inicjatywie profesora Piotrowskiego? Bo wiemy, że została zarejestrowana.
Czeka w napięciu na rejestrację sądową, przy czym ja mu mówię, że to jest rzecz drugorzędna, dlatego, że no i tak trzeba stworzyć szerokie porozumienie. My go traktujemy... prawdziwą Europę my traktujemy jako ważny podmiot, jako ważne środowisko, więc tutaj załatwienie formalności sądowych jest drugorzędne. Myślę, że powinniśmy jak najszybciej być razem.
Powiedział pan o walce z ideologią gender, powiedział pan o tym, że te sprawy ideologiczne, a także związane z ochroną życia, z aborcją, to są postulaty istotne. Co jeszcze? Gospodarka,
przede wszystkim
finanse.
Musimy mieć bardzo szeroki plan w Europie. Myślę, że opinia niedostatecznie zareagowała na ten traktat akwizgrański między Niemcami a Francją, ale to jest bardzo ważny sygnał, że skoro nasi partnerzy w zachodniej Europie się porozumiewają, żeby kształtować politykę europejską, my musimy to samo robić w Europie Środkowej. Dlatego jeszcze dzisiaj na konferencji prasowej w Sejmie zaproponujemy zawarcie traktatu wyszehradzkiego, adresowanego nie tylko do naszych czterech państw, ale do państw Europy Środkowej. I to powinien być dążenie do tego, żeby sformalizować naszą współpracę na znacznie wyższym poziomie niż dotychczasowo. Pamiętajmy, że czworokąt wyszehradzki działa od 20 lat i musimy podnieść nasze relacje przynajmniej na ten poziom, co Niemiec i Francji. Wtedy w Europie będziemy mogli mówić o równowadze. Przy czym ta współpraca Europy Środkowej powinna obejmować wszystko. Od infrastruktury, przez bezpieczeństwo energetyczne, przez kwestie bezpieczeństwa i wspólnego stanowiska na forum Przymierza Atlantyckiego. Tutaj deklaracja bukareszteńska sprzed 4 lat jest bardzo dobrą perspektywą, po kwestie praw rodziny i modelu społecznego. I mówię, to jest sprawa zupełnie pierwsza. Druga to jest Międzynarodowa Konwencja Praw Rodziny, która idzie w parze z tym, dlatego że tworzy społeczną podstawę naszej współpracy. No i kwestia zupełnie ważna, o której, zupełnie zasadnicza, o której mówiliśmy, to znaczy kwestia zachowania przez Polskę waluty narodowej. Nie w tym sensie, bo my dzisiaj ją mamy i nikt jej jutro nie anuluje. Ale pamięta pani redaktor, jak było z tymi wszystkimi deklaracjami Donald Tusk z Jankiem Rokitą ogłaszali w Gazecie Wyborczej tamnicę albo śmierć nawet. Jarosław Kaczyński mówił pierwiastek albo śmierć, a potem obie partie zgodziły się na traktat lizboński degradujący pozycję Polski w Unii Europejskiej o połowę, za który płacimy nie tylko miejscem przy stole rozmów, ale po prostu no, bardzo konkretnie finansowo, wtedy kiedy się nam narzuca politykę klimatyczną, politykę antyprzemysłową, którą Europa Środkowa musi akceptować, dlatego że pozycja wszystkich krajów Europy Środkowej została radykalnie zdegradowana. I to musimy zmienić.
Wspomniał pan o Grupie Wyszehradzkiej. Szczyt Grupy Wyszehradzkiej po raz pierwszy odbędzie się poza Unią Europejską, odbędzie się w Izraelu. Co pan sądzi o tym miejscu
No on jest przy okazji rozmów z rządem izraelskim, dlatego że Izrael traktuje, znaczy postrzega jako niebezpieczeństwo również dla swojego bezpieczeństwa te tendencje lewicowe w Unii Europejskiej, przywiązuje dużą wagę do współpracy z państwami Europy Środkowej jako takimi naturalnymi sojusznikami Stanów Zjednoczonych w Europie. No dla nas to jest również okazja do tego, żeby mówić o sprawach dla nas ważnych, o budowaniu wzajemnych relacji, na szacunku, na dialogu pamięci, ale również tego, żeby takie sytuacje, jak no to, bo to rok temu się zaczęło, w styczniu ubiegłego roku, po ustawie IPN-owskiej, żeby się nie powtarzały, żeby nie tamte nastroje społeczne wzajemnej niechęci w części społeczeństw, które powinniśmy pokonać, wyznaczały nasze relacje, naszą politykę, ale raczej to, co jest zawarte w deklaracji premierów, wzajemny szacunek.
Dla Izraela, że tam jedna grupa Wyszehradzka
się spotka. Że będzie się spotykać w kolejnych miejscach. To pokazuje, że tak naprawdę tworzymy bardzo ważny, strategicznie ważny obszar, dlatego że biorąc pod uwagę rozluźnienie relacji między Berlinem a Waszyngtonem, to Europa Środkowa jest bardzo ważnym czynnikiem stabilizacji bezpieczeństwa międzynarodowego i dlatego nasze relacje, powtórzę jeszcze raz, trzeba podnieść na wyższy poziom. Niemcy, Francja zawarły traktat akwizgrański, nazywany też drugim traktatem elizajskim. My musimy zawrzeć, ja mówię symboliczny traktat wyszehradzki, ale otwarty, ja byłem w tą sobotę w Chorwacji, rozmawiałem z kolegami z parlamentu chorwackiego. Przekonanie, że Polska musi podjąć taką inicjatywę w interesie nas wszystkich, jest powszechne w Europie Środkowej. My ją musimy podjąć dla innych, inni będą oparciem dla polityki polskiej w tym regionie.
Skoro rozmawiamy o bezpieczeństwie, za kilkanaście dni w Warszawie odbędzie się konferencja na temat Bliskiego Wschodu. Nie pojawi się na niej żaden przedstawiciel Iranu, to już wiemy. Federica Mogherini też zapowiedziała, że jej nie będzie. Czy ta konferencja jest nam potrzebna dziś?
Pani redaktor, podejrzewam, że prosili o nią Amerykanie. Nie wiem, co uzyskaliśmy w zamian.
Ja myślę, że za każdym razem. Chyba nikt tego nie wie, panie marszałku.
Tak, ja myślę, że za każdym razem, kiedy jesteśmy o coś konkretnego proszeni, to my powinniśmy wyciągać katalog naszych postulatów i tego, czego od naszych partnerów oczekujemy.
No wizy dalej obowiązują do Stanów.
Niestety. I to jest taki znak, że no nie liczenia się z odczuciami naszego społeczeństwa. Tym bardziej, że nawet Parlament Europejski zwracał się do Stanów Zjednoczonych o zniesienie tych wiz. I takie sprawy musimy stawiać bardzo zdecydowanie, tak jak każdą inną. Poza tym, ja uważam, że współpraca polsko-amerykańska zawsze powinna się wiązać z tym, że my mówimy o tym, co wzmacnia bezpieczeństwo naszego regionu, a nie cieszymy się, że jesteśmy proszeni o jakieś przysługi dla Polski. Bezpośrednia współpraca polsko-amerykańska jest równie ważna jak wzmocnienie bezpieczeństwa Gruzji, czy Estonii, czy Łotwy, czy Ukrainy. Dlatego, że naszym strategicznym celem jest to, żeby Polska, nie to, żeby Polska była zderzakiem Zachodu, krajem, na który w wypadku konfliktu pójdzie pierwsze uderzenie, tylko żeby przeciwnie stabilizować nasz region, a potencjalne pola konfliktu przesunąć jak najdalej na wschód od naszych granic.
Ta konferencja budzi wiele zastrzeżeń. Jakie będą dla nas korzyści, zobaczymy wkrótce. W miniony weekend na Torwarze odbyła się konwencja Roberta Biedronia. Ogłoszono nazwę Partia Wiosna. Jak pan przyjął postulaty, jak pan przyjął to, co proponuje Robert Biedroń, bo są to postulaty nowatorskie, tak bym to powiedziała, i duże zaskoczenie na pewno wywołały.
No, w Polsce jest skrajna lewica, zresztą no, ona zmienia swój charakter, bo jak mówimy skrajna lewica, to sobie wyobrażamy palenie samochodów w Paryżu 50 lat temu, ale mówię, maj 68 roku, to było już, przeszło 50 lat temu. Dzisiaj ta skrajna lewica, szczególnie w państwach zachodniej Europy, przenika do, nawet kształtuje główny nurt polityki w Polsce, mam nadzieję, w Polsce i w ogóle w Europie Środkowej będzie inaczej, będzie, mam nadzieję, że pozostanie to z tymi wszystkimi postulatami. Właśnie taki nurt wyraźnie mniejszościowy, potwierdzający, że konsensus narodowy jest gdzie indziej. Bez przerwy powtarzam, że wszystkie wyniki wyborów pokazują, że cała opinia lewicowo-liberalna, ja nie mówię w tej chwili tylko o inicjatywie pana Biedronia, ale cała opinia lewicowo-liberalna to jest około, czasami trochę ponad 1/3 opinii publicznej. I dlatego to, żeby prawica to była nie tylko władza, ale również prawica niezależna, jest bardzo ważne dla odbudowy w Polsce konsensusu narodowego wokół podstawowych zasad racji stanu, tradycji, praw rodziny i tak dalej. Wtedy takie inicjatywy, jak inicjatywa pana Biedronia, będzie po prostu tą mniejszością pokazującą, jakie jest nastawienie większości.
Powstały też znaki zapytania, jeżeli chodzi o finansowanie partii pana Biedronia, bo jak wyliczyli specjaliści, konwencja na Torwarze kosztowała około 1,5, nawet około 2 milionów złotych. Skąd finansowanie na takie przedsięwzięcia?
No i na to trzeba odpowiedzieć. No wiem już na przykład dzisiaj, jak stowarzyszenia, które organizowały Czarną Rewolucję, te wszystkie marsze i tak dalej, jakie mają finansowanie zagraniczne. Wiemy, że to odgrywa ogromną i że prawdopodobnie nie są to przynajmniej w istotnej części pieniądze publiczne, bo program Right and Values to dopiero się w tej chwili w Unii Europejskiej uchwala po to, żeby lewica uchwala taki program, po to, żeby finansować rozmaite działania odkształcające opinię publiczną w naszym kraju, w innych krajach Europy, więc prawdopodobnie te pieniądze nie są przynajmniej bezpośrednio publiczne, tylko skądinąd, no i warto stawiać to.
Jak to odkształcające opinię publiczną?
No, żeby wspierać te nurty, które będą odpowiadać władzom Unii Europejskiej w Polsce, na Węgrzech, w innych krajach. Uruchomiono taki program, który ma finansować działania, no dlatego stawialiśmy, ja tam zdecydowanie występowałem przeciwko tej inicjatywie i trzeba będzie bardzo mocno monitorować, na co, dla kogo te pieniądze idą.
Czy ruch pana Biedronia to jest kontynuacja ruchu Palikota?
Nowa wersja. To jest ten sam nurt polityczny.
No i przypomnijmy, ale pan Palikot chyba tak daleko nie szedł w postulatach opodatkowania tacy w kościołach, aborcja na żądanie do trzeciego miesiąca, w ogóle...
Myślę, że to w sumie bardzo, 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 bardzo podobne i mówię, to jest ten sam nurt polityczny i skrajna lewica, to nie jest nic nowego, także to będą
Dzisiaj konferencja pana marszałka w Sejmie?
Tak jest. Raz jeszcze z Markiem Jakubiakiem zwrócimy się do innych środowisk prawicy niezależnej, żeby jak najszybciej dokonać tego prezentacji wspólnego stanowiska i jednocześnie przedstawimy sprawy, które uważamy za kluczowe dla stanowiska, które niezależna prawica powinna przedstawić w tych wyborach europejskich. Także zapraszam. No między innymi będziemy mówili o potrzebie Traktatu Wyszehradzkiego i podniesienia na znacznie wyższy poziom współpracy Polski z innymi państwami Europy Środkowej. No razem będziemy silniejsi od Timmermansa. No nikt nie będzie nam grał na nosie.
Mówił pan Marek Jurek, były marszałek Sejmu, a także założyciel Prawicy Rzeczpospolitej. Bardzo dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. A my posłuchamy teraz Krzysztofa Zalewskiego, a za kilka chwil będziemy rozmawiać o tym, jak Rosja ingeruje w systemy finansowe państw nadbałtyckich.